rozmowy nocą.
Jeśli Kościół nie uczyni zgłoszenia prawdy o życiu wiecznym sedna swojego orędzia, ryzykuje tym, że stanie się niepotrzebny. To powiedział kardynał Robert Sarach. I to zabrzmiało albo wybrzmiało też w książce Życie po śmierci. O życiu i śmierci, albo życiu po śmierci dzisiaj z Państwem porozmawiam. A Państwa i moim gościem jest nie kto inny, ale autor tej książki, ksiądz Wiktor Szponar. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Ja tylko Państwu zdradzę, że ksiądz Wiktor był w swoim czasie też dziennikarzem, więc mam nadzieję, że będzie nam tutaj się rozmawiało tak po dziennikarsku troszeczkę. A dlaczego tak mówię? Dlatego, że wykonał kapitalną robotę, a można powiedzieć nawet trudną, bo takie przeprowadził teologiczne śledztwo. Księże Wiktorze, co to znaczy, że ksiądz przeprowadził teologiczne śledztwo, bo to brzmi dosyć zagadkowo. To jest książka, którą mam tutaj w dłoniach. Jak Państwo będziecie chcieli przeczytać tę książkę, to będziemy mieli dwie książki dla Państwa po audycji, ale to na sam koniec Państwu powiemy. Natomiast właśnie, życie po śmierci, teologiczne śledztwo.
Tak, jako młody chłopak chciałem być detektywem, dziennikarzem, a zostałem księdzem. I to wszystko udało mi się w tej książce, mam nadzieję, w jakiś sensowny sposób połączyć. Teologiczne śledztwo. Zacząłem się spotykać z ludźmi, którzy mają takie doświadczenie tak zwanego NDE, czyli Near Death Experience, czyli bliskiego doświadczenia śmierci. To są te historie, które pewnie każdy z nas gdzieś kiedyś słyszał. Na przykład, że ktoś w trakcie śmierci klinicznej, podczas zatrzymanej akcji serca, widzi światło w tunelu, spotyka się z Panem Bogiem, czy ze swoimi bliskimi zmarłymi, ma doświadczenie raju czy piekła. Ja się z tymi ludźmi zacząłem spotykać, zbierać dokumentację medyczną i analizować ich relacje z tego doświadczenia, z tym, co na ten temat mówi Pismo Święte, co mówi teologia katolicka, eschatologia, czyli teologia o życiu po śmierci. I zacząłem dokonywać analizy, czy to się zgadza, czy to jest ze sobą spójne, czy to jest ze sobą spójne logiczne.
Pewnie trudno odpowiedzieć na to pytanie tak jednozdaniowo.
Nie, zdecydowanie, dlatego że tak jak chyba z każdym innym tematem jest trochę tak, że im bardziej wchodzimy w jakiś temat, tym więcej nam się rodzi pytań i wątpliwości. No ale przy tym nas już uprzedzał Sokrates, więc co zrobić?
No właśnie, jest wiele pytań, które tutaj się pojawia, próba odpowiedzi na nie, ale też jest na przykład to chyba, co zadajemy sobie wszyscy. Czy istnieje życie po śmierci? Bo to chyba jest w tym czasie, w którym jesteśmy teraz, w oczekiwaniu na też czas wielkich świąt i zmartwychwstania, no to to pytanie jest pewnie zasadne.
Ja wierzę, że tak, że jest życie po śmierci.
Jako ksiądz trudno, żeby była inna odpowiedź, prawda?
Tak, ale nie mówię to tylko z racji urzędu, ale z osobistego doświadczenia wiary mojej osobistej. Natomiast z całą pewnością nie mogę powiedzieć, że ja tą publikacją tych dwóch części tej książki udowodniłem to. Nie da się udowodnić życia po śmierci, nie da się udowodnić istnienia Pana Boga. I, że tak się wyrażę, Bogu dzięki, że się tego nie da udowodnić, bo gdybyśmy udowodnili życie po śmierci, gdybyśmy udowodnili istnienie Pana Boga, czysto teoretycznie, to oznaczałoby koniec wiary. A wiara to jednak jest poszukiwanie, to są wątpliwości, to czasami są kryzysy, ale daj Boże, żeby one były takie inspirujące. Nie udowodnimy życia po śmierci, ale to, co starałem się zrobić, to zebrać jakieś poszlaki, które może komuś będą pomocne, kogoś zainspirują do jakiejś większej, głębszej wiary czy dalszych poszukiwań.
Tu jest wiele takich zagadnień w książce, na przykład doświadczenie piekła. To też jest ciekawe, bo niektórzy po prostu w piekło nie wierzą.
Tak, i myślę nawet, że to jest jakiś temat tabu, że jeśli my mówimy o tym, co chrześcijaństwo mówi o życiu po śmierci, to mówimy wyłącznie o niebie, o raju. I pewnie też dobrze, bo to jest cel naszej drogi tutaj. Natomiast błędem jest mówienie, że piekło nie istnieje, że jest ludzkim wymysłem, że kiedyś je Kościół wymyślił po to, żeby straszyć ludzi albo żeby zarabiać na odpustach. A takie poglądy możemy znaleźć bardzo często, no, choćby w internecie czy na różnych forach. Pismo Święte nie pozostawia wątpliwości co do tego tematu. Dokumenty Kościoła apokatastaza, czyli najprościej rzecz ujmując, teologia, pogląd teologiczny, który mówi o tym, że piekło jest puste albo że jest nadzieja na to, że w piekle nikogo nie ma. Kościół jednak to odrzucił. Choć mamy wielką choć jest to niesamowicie trudne, tak? Przyznać, że ktoś może być w piekle, choć też warto zaznaczyć, że Kościół nigdy oficjalnie nie potwierdził, że ktokolwiek jest w piekle. Potwierdza wyłącznie tych, którzy są w niebie. To są święci, procesy kanonizacyjne. Niemniej świadkowie, pacjenci po bliskim doświadczeniu śmierci również mają relacje nie tylko z nieba, mają też relacje z czyśćca albo z piekła, czyli z tych trzech ostatecznych rzeczy.
Teologiczne śledztwo to tak brzmi dosyć mocno. Co chciał ksiądz osiągnąć, albo co chce ksiądz osiągnąć, pisząc tę książkę, robiąc to śledztwo, dochodząc do jakichś też podsumowań, jakichś prawd, które z nich wynikają, z tych spotkań z ludźmi?
Chciałbym, po pierwsze, chyba tak bardzo egoistycznie, samemu dla siebie szukać odpowiedzi. To też tego nie ukrywam, bo ja sam zadaję sobie pytanie, ja sam wątpię i szukam i nie chcę tego w żaden sposób gloryfikować. Dużo ludzi też zadaje sobie takie pytanie. Coś, co mnie tak ostatecznie przekonało do napisania tej książki, do kolejnych wywiadów, do poszukiwań tych ludzi, co raczej wiadomo, że raczej nie jest łatwe. To była moja pierwsza rozmowa z jedną z pacjentek. Kiedy zacząłem pracę nad książką, zacząłem tych ludzi szukać. Napisałem ogłoszenia na różnych forach internetowych czy mediach społecznościowych. I do dzisiaj mi na to nikt nie odpowiedział. A dwa dni później do seminarium, wtedy byłem klerykiem, dwa dni później, po 30 latach od swojego doświadczenia, zastukała pani, która powiedziała, że ma takie doświadczenie i chciałaby porozmawiać z kimś z Kościoła katolickiego na ten temat, bo sama jest katoliczką, ale nie wie, czy to swoje doświadczenie może z niego czerpać we własnej wierze i czy może się tym dzielić z innymi, czy ono jest prawdziwe, co na to Kościół katolicki. Dla mnie to było bardzo uderzające, że po dwóch dniach, kiedy ja zaczynam szukać takiej osoby, ta osoba sama przychodzi do mojego domu, sama stuka do moich drzwi, prosi o taką rozmowę i czekała na to 30 lat. Okazało się, że ta pani została uznana za osobę zmarłą po urodzeniu żywego dziecka, ale na skutek wykrwawienia uznano ją za zmarłą i ona się obudziła przy szpitalnym prosektorium pod białą prześcieradłem. To było w latach 80. dawno temu i przez tyle lat ona to zachowywała dla siebie na najbliższych, ale w końcu miała potrzebę stwierdzić, co na to Kościół, co na to moja wiara. I dwa dni po tym, jak ja zacząłem szukać takich osób, zastukała do moich drzwi. Czy to zbieg okoliczności, czy przypadek? Śmiem twierdzić, że nie.
No właśnie, no, księdzu trudno mówić o przypadkach, prawda? Bardziej opatrzność może.
Tak, to się mówi, że przypadek to drugie imię Ducha Świętego.
No właśnie, ksiądz nie zatrzymał się na tej pierwszej książce Życie po śmierci. Jest teraz już, można powiedzieć, na dniach wychodzi, a może nawet w tym dniu, w którym rozmawiamy, wychodzi druga książka. I we wstępie można przeczytać takie zdanie, które opisuje Ewa Ligman, prezes Fundacji Hospicjum Pomoże Dzieciom, czyli osoba, która na co dzień też doświadcza pewnych spotkań z śmiercią, odchodzeniem, pożegnaniami, bólem, cierpieniem, ale też nadzieją. I mówi tak, książka, którą trzymasz w ręku, czyli ta, którą być może Państwo też będziecie trzymać w ręku, jest spotkaniem na cienkiej granicy życia i śmierci. Bohaterowie uchylają wąskie drzwi prowadzące do wieczności, dzieląc się niezwykle intymnym doświadczeniem. Nie ma na świecie dwóch takich samych historii. Czy tak samo jest z umieraniem? Data śmierci nawet dla osób, które dotknęły jej w wyraźny sposób, wciąż zostaje zakryta. Dlaczego jest tajemnicą i czy powinniśmy zaglądać na drugą stronę, zanim przyjdzie nasz czas? Czy powinniśmy właśnie zaglądać? Czy powinniśmy zadawać sobie te pytania?
Pytania zadawać na pewno. Czy zaglądać? Też mam takie wątpliwości. To jedno z tych pytań, od których zaczęliśmy naszą rozmowę. Czy w ogóle mamy prawo pisać o tym? Czy mamy prawo jakby wdzierać się w tamtą przestrzeń? Wydaje mi się, że jeśli jednak Pan Bóg daje łaskę jakimś ludziom, żeby to zobaczyć, i jeśli jest to oczywiście prawdziwe, to wydaje mi się, że to nam daje prawo o tym opisać, to opublikować. Zwłaszcza, że kiedy zacząłem w miarę oczywiście swoich możliwości weryfikować relacje tych pacjentów i zaczęło się okazywać, że one są ze sobą niesamowicie spójne, logiczne, że kiedy rozmawiam z jednym pacjentem, z drugim, z trzecim, czwartym, oni generalnie mówią to samo, choć przecież się nie znają. Kiedy zacząłem badać ten temat w innych krajach czy w innych religiach, okazuje się, że pacjenci, którzy mają dokumentację medyczną, że mieli zawał serca, operację serca, czy resuscytację, śmierć kliniczną, ich relacje są ze sobą, po pierwsze, że są spójne. W różnych krajach pacjenci, którzy są różnego wyznania, mówią dokładnie to samo. Czasami się dzieje tak, że te relacje są niezgodne z ich wcześniejszymi poglądami. Najbardziej przebadana grupa osób to są ateiści, którzy doświadczyli życia po śmierci, którzy doświadczyli Boga, doświadczyli nieba czy raju. A więc ich doświadczenie było sprzeczne z ich wcześniejszymi poglądami. Na skutek tego doświadczenia oni później zmieniają swoje życie, zmieniają swój światopogląd. I można sobie zadać pytanie, czy jest to znów zbieg okoliczności, że pacjenci z różnych krajów, z różnych kontynentów, różnych wyznań mają taką samą wizję życia po śmierci, czy może jest coś na rzeczy? Bo gdyby uznać, że jest to jakieś fata morgana w mózgu, czy jakieś zjawisko takie czysto neurologiczne, to czy to mogło być ze sobą spójne, czy to mogło być ze sobą logiczne? I czy pacjenci po 20 czy 40 latach od jakiegoś tego typu doświadczenia mogą mieć łzy w oczach, kiedy o tym opowiadają?
Aż chcę się słuchać dalej, bo to cały czas jest wokół tego pytania, czy życie się kończy, czy jest życie po śmierci? Jeśli tak, dlaczego umieranie wzbudza skrajnie trudne emocje i jest jednym z największych tematów tabu XXI wieku? To pytanie zadaje sobie Ewa Ligman i my też dzisiaj chcemy to zadać.
Boimy się śmierci. I rzeczywiście, patrząc choćby na literaturę, czy na dzisiaj popkulturę, ten temat jest marginalizowany, jest tematem tabu. Dlaczego? Chyba z powodu strachu. Jeszcze myślę, że 100 czy 200 lat temu ludzie dużo bardziej doświadczali tej śmierci, choćby z tego powodu, że umierano w domach. Pogrzeb rozpoczynał się w domu. Patrząc nawet choćby na rytuał pogrzebowy, to mamy stację w domu, która dzisiaj tak naprawdę jest wręcz niewykorzystywana, jeśli chodzi o kwestie obrzędowe pogrzebu katolickiego. Więc kiedyś śmierć była dużo bliższa człowiekowi. Dzisiaj ludzie umierają w szpitalach, często sami, za zamkniętymi drzwiami, a na pogrzebie mamy tylko już urnę, a nie ciało nawet. Więc temat jest tematem tabu. Nawet dość takie, nawet ja bym powiedział, że bulwersujące, kiedy z baśni Hansa Christiana Andersena wykreśla się tematy związane ze śmiercią, czyli dokonuje się jakby cenzury, żeby dzieciom o śmierci nie mówić. Osobiście wydaje mi się to jednak błędem. Trzeba mówić oczywiście w odpowiedni sposób, ale oderwanie, jakby usunięcie z rzeczywistości tego, że kiedyś przyjdzie ten koniec, jest krzywdzące dla człowieka.
Mówimy o tym tabu XXI wieku, największym jakby tematem tabu XXI wieku, czyli śmierć, chociaż tak naprawdę z tą śmiercią obcujemy. Wspomniał ksiądz o domu, ale też obcujemy w kontekście choćby wojny na Ukrainie i tego, co tam się dzieje. Oczywiście trochę się też przyzwyczajamy do tej śmierci i ta śmierć już z jednej strony boimy się, a z drugiej strony ona nie jest już tak przerażająca. Trochę takie paradoksy, prawda?
Tak, to rzeczywiście jest paradoks zatrważający, że my, żyjąc w XXI wieku, widok wojny, zbombardowanych bloków mieszkalnych, my już się zaczynamy do tego przyzwyczajać. Jeszcze kilka lat temu, gdyby ktoś powiedział, że sceny z II wojny światowej tak naprawdę się powtórzą tuż za naszą wschodnią granicą, byśmy w to nie uwierzyli, a dzisiaj to jest normalne, że miliony ludzi uciekają ze swojego kraju w obce, do obcego kraju, do Polski. No to jest przerażające, to prawda. I my się też do tego przyzwyczajamy.
Ale jest też pewnego rodzaju nadzieja, która jest tutaj zawarta w tej książce, bo ta książka jest zaproszeniem na szlak w bardzo wysokie góry, a jej bohaterowie to napotkane osoby, którym wydaje się, że były na szczycie, motywują do wysiłku i odwagi, by zadawać sobie trudne pytania, pomagają oswoić przemijanie przed nami, tak naprawdę tymi, którzy sięgną po tę książkę. Są i wzruszenia, i refleksje, i bliskość. I takie właśnie odkrywanie śmierci, która budzi do życia. Trochę znowu takie paradoksy.
Tak, śmierć jest paradoksem, bo z jednej strony boimy się śmierci, boimy się cierpienia, ale z drugiej tak naprawdę śmierć otwiera nowe życie. Bezpośrednio po śmierci, w to wierzymy, czeka nas najpiękniejszy moment w naszym życiu, spotkanie się z Bogiem, spojrzenie Mu prosto w oczy, twarzą w twarz. I nawet najpiękniejsze doświadczenia tutaj na ziemi będą niczym w porównaniu z tym, co czeka nas bezpośrednio po śmierci. Więc jest to paradoks, to przejście. Życie, śmierć i znów nowe życie, nowy świat.
A co z tymi, którzy tego Boga nie mają w planach, nie myślą o Nim, nie wierzą w Niego?
Cóż, dla nich będzie pewnie największe zaskoczenie, że jednak Pan Bóg jest. I jak to On osądzi, to zostawmy Panu Bogu, nie bawmy się w Pana Boga. Na pewno zrobi to sprawiedliwie. Poza tym nie każdy otrzymuje łaskę wiary, więc myślę, że to jest bardzo istotne, czy ktoś odrzuca Boga, choć otrzymał od Boga łaskę wiary, czy tej łaski wiary nie otrzymał. Ale to już są sprawy Boże, a nie ludzkie. I gdybyśmy chcieli to osądzać, to chyba byśmy trochę wtargnęli w to pierwsze przykazanie, nie miej bogów cudzych przede mną. I my byśmy się chcieli zabawić w Pana Boga.
Widziałem moment, kiedy lekarz wyszedł z sali i zakomunikował moim bliskim, że umarłem. I teraz trwa tylko procedura odłączenia. Słyszałem, jak rodzina rozmawia o moim pogrzebie. Żona mówiła, żeby pochować mnie w ślubnym garniturze. Czy to są prawdziwe słowa, które ktoś powiedział?
Tak, to jeśli dobrze pamiętam, to jest pan Andrzej Dufek, zresztą pochodzi z Gdańska. Bardzo taki zażyły kibic Lechii. Ostatnio chyba ma troszkę cięższe chwile ze względu na ostatnie wyniki. W każdym razie wracając do tematu, tak, to są słowa, które wypowiedział pan Andrzej Dufek w jednym z pierwszych moich wywiadów do książki.
Czy jest w tym więcej tajemnicy, czy więcej nadziei?
W tych doświadczeniach? Myślę, że jednego i drugiego, czego więcej trudno mi to ocenić. Ja jednak, moja taka osobista refleksja po tym, jak postawiłem ostatnią kropkę w drugiej części życia po śmierci teologicznego śledztwa, była taka, że to jest wielka tajemnica, ale daje to nadzieję. Nadzieję na to, że jest życie po śmierci, choć na pewno tego nie udowodnimy. I jest czas takiego wysiłku na szukanie, na wątpienie. Ale też to wątpienie i szukanie powinno być takie inspirujące.
A czy ten czas, w którym jesteśmy, on pomaga? Wielki Post dla i wierzących, i niewierzących pewnie, ale wielu ludzi przecież mówi, że wierzy w zmartwychwstanie. No, człowiek, który nie wierzy w zmartwychwstanie, no to po prostu bez sensu jest zupełnie całkowicie jego wysiłek. Ale tak myślę sobie o jednych i o drugich, o tych wierzących i niewierzących. Czy ta wiara pomaga, czy warto gdzieś szukać właśnie chyba, bo to poszukiwanie sensu życia, choćby poprzez takie doświadczenie spotkań z tymi osobami, z którymi ksiądz się spotykał, wyjątkowymi przecież, bo doświadczającymi czegoś wyjątkowego, co nie wszystkim się udaje.
Zdecydowanie warto szukać. Najgorsza chyba jest taka stagnacja, to znaczy takie trzymanie status quo i taka bierność. Mogę nie wierzyć w Boga, mogę wątpić, mogę być ateistą i agnostykiem, ale myślę, że warto się nie zamykać, tylko szukać. Nie znajduję, trudno, ale warto być w tym jakiś taki aktywny, taki poszukujący, czasami nie znajdujący. To jest też trudne doświadczenie, że szukam i nie znajduję. To też dotyczy osób wierzących, że szukamy i, mówiąc brzydko, pudło, nie znajdujemy, pomimo jakiegoś wielkiego wysiłku. Ale dla Pana Boga myślę, że to szukanie jest nieraz bardzo cenne i to nawet sobie nieraz nie zdajemy sprawy, jak bardzo to wątpienie i szukanie jest cenne, a nawet bezcenne.
Czy ksiądz się spodziewał, że ta książka zrobi taką furorę, Życie po śmierci? Kiedyś była taka książka Moody'ego, jeśli dobrze pamiętam, i też do niej ksiądz sięga i w jakiś sposób też odnosi się. Ksiądz Wiktor Szponar, Życie po śmierci. Myśli ksiądz, że tą książkę przeczyta bardzo wiele osób?
Nie wiem, mam nadzieję, mogę tak powiedzieć, trochę ją szczyta. Faktycznie Raymond Moody, Życie po życiu, to była taka pierwsza naukowa publikacja na ten temat lekarza ze Stanów Zjednoczonych, który zresztą żyje do dziś. Niedawno sobie w ogóle zdałem sprawę, że on swoją książkę opublikował mniej więcej w wieku, w którym ja jestem teraz. To mnie zaskoczyło. Myślałem, że był dużo starszy. Tak gdzieś tam z tyłu sobie głowy założyłem. Zdecydowanie on jest takim, powiedzmy, ojcem badań tego zjawiska, bo to, że to zjawisko występuje, to jest fakt. Są ludzie w różnych krajach, którzy mówią, Że spotkali się z Bogiem w trakcie śmierci klinicznej, że spotkali się z bliskimi zmarłymi, że mają informacje, które zdobili podczas tej śmierci klinicznej, o których nie mają prawa wiedzieć z czegokolwiek innego. Na przykład dowiadują się, jak nie wiem, na imię miała pielęgniarka w trakcie operacji, kto jest ich biologicznym ojcem i wiele, wiele innych historii. Potem je weryfikują, okazują się prawdziwe. I później no albo oni po prostu oszukują, albo są w jakimś spisku i się umawiają z lekarzami, czy z członkami rodzin, czy z innymi pacjentami z różnych krajów, żeby to wszystko się ze sobą zgadzało, albo jest coś na rzeczy. I myślę, że to warto badać i warto to też kontrolować i nie podchodzić do tego tak bezrefleksyjnie, że teraz mamy hura, jakieś niesamowite doświadczenia, coś co... No, trzeba do tego podejść tak na spokojnie, ale też to badać, bo to, że to zjawisko występuje, to ponad wszelką wątpliwość.
Drodzy Państwo, jeśli ktoś z Państwa będzie chciał zdobyć tę książkę, mamy dwie. Kto pierwszy zadzwoni pod numer 694 438 436, ten tę książkę otrzyma. A moim i Państwa gościem był ksiądz Wiktor Szponar, autor książki Życie po śmierci, teologiczne śledztwo. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Rozmowy nocą.